Danuta Starzec, witam serdecznie i zapraszam na spotkanie z panią dr Emilią Lichtenberg-Kokoszką.
Dzień dobry.
I panią Ewą Janiuk, opolską położną ze Zdrowej Rodziny.
Dzień dobry, witam.
Będziemy rozmawiały o prenatalnym okresie życia człowieka, gdyż temu tematowi była poświęcona Międzynarodowa Konferencja Naukowa, w której obie panie grały pierwsze skrzypce.
W tym roku po raz pierwszy udało się zorganizować Międzynarodową Konferencję Naukową. Była to już szósta z naszego cyklu, czyli jak gdyby pracujemy czy działamy od wielu lat. Natomiast tutaj z tych sławnych ludzi był pan profesor Fedor Freiberg. To jest jedyna osoba na świecie, która ma tytuł profesora z psychologii, pedagogiki i medycyny prenatalnej i perinatalnej. Nie był osobiście. Niestety 4 dni temu trafił z powodu choroby serca do szpitala, więc nie był po prostu w stanie fizycznie do nas dotrzeć. Ja zresztą bardzo często mówię, że to jest osoba bardzo młoda duchem, tylko ciało nie nadąża za tą młodością ducha. Natomiast myślę, że udało mi się godnie pana profesora zaprezentować. Osoby, które były słuchaczami tej prelekcji, mówiły, że już teraz profesora znają.
Mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą mogli dowiedzieć się, co pan profesor miał do przekazania na tej konferencji. Oprócz tego jest jego bajka. Opowieść o ptaku szczęścia. Pan profesor pisze bajki?
To jest bardzo niezwykła osoba. Jak ja zaczęłam pisać jak gdyby taką bibliografię profesora, to po kilku tytułach profesorskich po prostu już się zgubiłam. To jest osoba, która ma bardzo wiele tytułów naukowych, doktora, profesora. Pan profesor Fedor Freiberg jest twórcą psychiatrii dziecięcej na Słowacji. Co ciekawe, później jako autor tego programu nauczania sam skończył tę psychiatrię dziecięcą, którą sam zaprojektował, ponieważ chciał mieć tytuł psychiatry dziecięcego między innymi. I dlatego też jako ginekolog położnik, psychiatra dziecięcy tak bardzo był związany z okresem prenatalnym. No i ja też tak mówię, że najłatwiej do dzieci dotrzeć poprzez bajki, tak? Więc przypuszczam, że on dlatego tworzył bajki, by z tymi swoimi małymi pacjentami lepiej móc nawiązać język. Natomiast bajka o ptaku szczęścia jest niezwykłą bajką, bo po prostu pokazuje szczęście, tak? Jak łatwo je stracić, jak trudno zyskać. Ja zawsze się śmieję, że się wzruszam czytając tą bajkę, bo jest naprawdę piękna.
Pięknie ilustrowana też.
Pięknie ilustrowana. Ilustratorką jest pani Weronika Leo. I to jest niezwykła rzecz. Ta osoba rysowała olbrzymie, monumentalne obrazy, takiej wielkości jak u nas Bitwa pod Grunwaldem. I przy okazji bajki dla dzieci. Więc te rysunki są artystyczne. To nie jest tak, że wycięli z filmu, z Dobranocki dla dzieci Kubusia Puchatka, tylko one są naprawdę narysowane przez artystę.
Więc ta kraina ptaka szczęścia, nad którą czuwał, była to szczęśliwa kraina. Wszyscy sobie nawzajem pomagali. Razem orali, siali i zbierali plony. W krainie nie było głodu ani trosk. Wszyscy byli szczęśliwi i pogodni. Nie było tu granic ani płotów. Nie było zawiści i nienawiści. A nad wszystkim i nad wszystkimi czuwał ptak, ptak szczęścia.
Bajka ma piękny morał na końcu, tak jak to kiedyś w bajkach bywało. Dzisiaj już nie zawsze te bajki są takie fajne.
Wracając do okresu prenatalnego życia człowieka, który jest od czasu do czasu widoczny na USG, a coraz donośniej mówi się o tym, że jest on niezwykle ważny dla rozwoju najpierw tego malutkiego człowieczka, a potem dorosłego i że przez całe w zasadzie nasze życie gdzieś echo tego okresu prenatalnego się odzywa. Chciałam zapytać panią doktor, czy wiadomo, jakie ma znaczenie dla naszego życia?
W dzisiejszych czasach coraz więcej wiemy. Ja przygotowałam tutaj takie wystąpienie na konferencji. W książce jest mój artykuł dotyczący epigenetyki. To jest tak, że do tej pory uważaliśmy, że zapewne przesądy, że kobiecie w czasie ciąży nie wolno było pewnych rzeczy robić, nie wolno jej było zachowywać się w określony sposób. Natomiast dzisiaj, kiedy już odkurzyliśmy z powrotem te stare przesądy, okazuje się, że wiele z nich było bardzo zasadnych, że mamy już dzisiaj naukowe dowody potwierdzające, że to, co ze zwykłej obserwacji wynosili dawniej ludzie, tak, że to jest słuszne i że jest prawdziwe. Tutaj chyba taki najbardziej klasyczny przykład to jest to, że jeżeli człowiek jest niedożywiony w okresie prenatalnym, to nie tylko rodzi się z tendencją w przyszłości do otyłości, ale na przykład bardzo dużo osób potem ma problemy z uzależnieniem. Bardzo szybko uzależnia się od alkoholu, od papierosów, od pracy. Nie jesteśmy go w stanie wyleczyć, dopóki nie przepracujemy z powrotem tego prenatalnego okresu życia. I tutaj mówiąc o przepracowaniu tego prenatalnego okresu życia, znowu okazuje się, że w Polsce nie mamy zbyt wielu specjalistów, którzy się tym zajmują, mówiąc, że mamy sztuk jeden. Więc na przykład pani Paulina Kołosowska Kozłowska, która jest praktykiem, która wprowadza tą psychologię prenatalną, terapię traumy prenatalnej, stworzyła narzędzie, które pozwala na samodzielne nawet przyjrzenie się własnemu poprzedniemu życiu, temu, co nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie wnieśli do naszego życia, bo okazuje się, że istnieje coś takiego jak przekaz międzypokoleniowy i to już też nie jest science fiction, tylko też mamy dowody epigenetyczne, że dziadkowie, pradziadkowie mają wpływ na nasze dalsze życie. Ja bardzo często mówię też wprost, że z biomedycznego punktu widzenia to jest tak, że kiedy kobieta jest w ciąży z dziewczynką, w 6 tygodniu życia płodowego tej dziewczynki kształtują się komórki jajowe, które w okresie dojrzewania tylko dojrzewają. Czyli tak naprawdę za zdrowie moich dzieci odpowiada babcia. To babcia dała mi glinę, z której mogę ulepić własne dziecko, a moje ręce albo sprawne z tej gliny ulepią piękny dzban, albo jeżeli jestem słabo sprawna, no to ten dzban będzie trochę bardziej byle jaki, tak? Czyli ja dostaję materiał i ja z tego materiału mogę się postarać, albo w ogóle nie zwrócić uwagę, no i wtedy, ja przepraszam za wszystkie określenia, jakościowe wychodzi też trochę byle co.
Trudno to nazwać przesądami. Myślę, że to taka wiedza życiowa
tak. Pozwalała
naszym przodkom mówić o pewnych rzeczach, co wolno, czego nie wolno, co dobrze służy dziecku. A proszę powiedzieć, jakie narzędzia teraz nauka stosuje, żeby dochodzić do wniosków, o których pani mówi?
Mamy 3 źródła wiedzy. Pierwsze to są przede wszystkim eksperymenty na zwierzętach. One dają jak gdyby potwierdzenie tego, że nasze tezy są zasadne. Drugie są to tak zwane eksperymenty natury. Tak samo się zdarzyło, że był huragan gdzieś potężny, a kobiety w ciąży zawsze gdzieś się na świecie znajdują. Była zima głodu w Holandii, gdzie przez bardzo wiele miesięcy ludzie nie mieli co jeść. Dzisiaj mamy ludzi, którzy mają 60, trochę więcej lat, którzy przeżyli jako płody, poczęte dzieci, zimę głodu. W związku z tym my dzisiaj wiemy, że na przykład oni są niżsi o 10 cm, że mają choroby serca, cukrzycy, że właśnie mają problemy z uzależnieniami i myśmy wrócili, sprawdzając, skąd się taka wielka plaga chorób u ludzi w tym wieku wzięła. Okazało się, że to właśnie ta zima głodu na nich wpłynęła. Poza tym mamy coraz więcej świadomych rodziców, którzy też przekazują nam informacje, tak? Świadomi rodzice, którzy mówią, ja wiem, że na tym etapie rozwoju mojego poczętego dziecka to i to się zadziało. Coraz więcej robimy takich sprawnych, naukowych notatek, które gdzieś tam potem mogą być wykorzystane. Również bardzo często mówi się, że bardzo dużo wnosi tutaj wkładu badania przesiewowe takie na całych populacjach, które prowadzone są przez uniwersytety i okazuje się, że te badania przesiewowe kiedyś prowadzone tylko w wąskich zakresach. Na przykład były one albo w zakresie bakteriologii, albo były w zakresie psychiatrii. Dzisiaj zaczynają te badania łączyć i jak się połączy wnioski, na przykład właśnie te uzależnienia ze zmianą genotypu, to okazuje się, że mamy dowód naukowy, że oprócz tego człowiek inaczej się zachowuje, to również zmienił mu się epigenom, czyli mamy dowód podwójny, tak? Tu w zachowaniu, a tu w pewnych zmianach w organizmie.
Poznałam kiedyś dziennikarkę, która urodziła się pod koniec powstania warszawskiego, w okropnych warunkach, nie trzeba dużej wyobraźni, żeby wiedzieć, jak to mogło wyglądać. I ona mi powiedziała, nie jestem urodziwa, ale nie jestem podobna ani do mamy, ani do taty, ani do nikogo z moich przodków. Ja myślę, że to ten czas, który moja mama spędziła w piwnicach w ogromnym strachu, odbił się na mnie i płacę za to przez całe swoje życie.
Ja powiem tak, kiedy przygotowywałam ten artykuł o epigenetyce, sama byłam bardzo mocno zdziwiona, ponieważ byliśmy przekonani, że genotypu człowieka nie można zmienić, że człowiek, jeżeli ma zapisane w genach, że ma niebieskie oczy, to je będzie miał. Natomiast eksperymenty na przykład na muchach, tak, muszkach, owocówkach udowodniły, że jeżeli mucha owocówka w ciąży zostanie przegrzana, to rodzą jej się dzieci o czerwonych oczach, a standardowo muchy mają niebieskie oczy. I co więcej, jej dzieci, wnuki, prawnuki też mają czerwone oczy, czyli zmieniliśmy fenotyp, zmieniliśmy to, jak wygląda ta mucha. Jeżeli chodzi o ludzi, to okazuje się, że jeżeli przegrzejemy noworodka, to on tworzy bardzo dużo gruczołów potowych i przez całe życie ma problem z nadpotliwością, czyli zmieniliśmy jego epigenom. nie zmieniliśmy genów, ale zmieniliśmy coś, co zadecydowało o tym, że on troszeczkę inaczej wygląda. W związku z tym mówimy, że jako ludzie, tak, zestaw genów mamy niemalże taki sam, natomiast epigenom każdy człowiek ma inny. Nawet udowodniono, że te epigenomy u bliźniąt jednojajowych z czasem się zmieniają, dlatego na przykład jak się rodzą bliźnięta jednojajowe, są niemal identyczne, ale jeżeli mieszkają już potem w dorosłości, w osobnych warunkach, mają innego męża, dzieci, innego psa, kota, tak, to okazuje się, że te inne warunki życia powodują to, że jeżeli spotkają się z powrotem bliźnięta jednojajowe, na przykład w wieku 80 lat, to już są bardzo różni. Czyli środowisko potrafi jednak tutaj wpływać również na nasz wygląd i to jest przełom praktycznie na poziomie dzisiejszej wiedzy.
Nawet najbardziej fascynującą wiedzę należy sobie dawkować, dlatego robimy chwilę przerwy, ale po to, żeby wrócić i rozmawiać o tych niezwykle ciekawych sprawach w następnym wejściu.